czy rzeczywiście uda się go pokonać tak, że nawet naród rosyjski nie będzie miał wątpliwości co do przegranej, czy też nie. Czy też Putin będzie mógł nadal kłamać, że myśmy wprawdzie przegrali, ale w gruncie rzeczy wygraliśmy. Dla nich Putin jest wielkością dlatego, że reprezentuje państwo, a oni cały czas myślą teoriami stalinowskimi, teoriami Związku Radzieckiego. I Sasza taki, lekko pijany zwykle, opierając się na miotle, mówi, no przecież nam potrzebny jest Stalin. Helikopter właściwie, którym on leciał za żurawiami, uległ katastrofie. No to znaczy...
Też nie... za żurawiami.
Tak, za żurawiami, za białymi żurawiami. Cała hierarchia prawosławna jest zdecydowanie zaprzedana Kremlowi.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Znowu, drodzy Państwo, jesteśmy w pięknej bibliotece imienia Richarda Pipesa w Warszawie, Instytutu Studiów Politycznych PAN. A dzisiaj będziemy rozmawiali z panią Krystyną Kurcza-Predlich oczywiście o Putinie i o rosyjskim społeczeństwie. Ale zanim to rozpocznie się nasza rozmowa, to jeszcze krótko kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla Fundacji Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy jako społeczność historii realnej. Kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Wszystkie szczegóły w opisie, rabaty dla widzów historii realnej. Moim dzisiaj gościem, jak Państwu zapowiedziałem, jest pani Krystyna Kurcza-Predlich. Witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Pani Krystyno, podobno jest pani fenomenem YouTube'a i ludzie panią zaczepiają na ulicach po naszych programach.
No, głównie po waszych, ale to jest prawda. W pewnym momencie, ponieważ w ubiegłym roku rzeczywiście dużo podróżowałam po kraju, miałam różne spotkania w różnych miejscach, byłam zaskoczona swoją popularnością, taką jakbym, nie wiem, tańczyła go-go gdzieś na Róże w bardzo popularnym serialu. I okazało się, że 3/4 co najmniej zaczepiających mnie znało moją twarz z pańskiego portalu.
No proszę, nowe media.
Czy mam przesłać panu kwiaty?
Nie, wprost przeciwnie, ja mogę chętnie pani prześlę kwiaty.
Nie mam nic przeciwko temu.
Jest pani gwiazdą naszego kanału również i chcę powiedzieć, że widzowie domagali się, żebym panią zaprosił i to, że tak długo do pani wydzwaniałem i prosiłem o to spotkanie i to nagranie, to byłem głosem publiczności.
Piękne dzięki państwu. Postaram się zasłużyć na dalsze lajki.
No dobrze, o i kciuk może w takim razie dla naszych widzów. Kochani, dziękuję, że oglądacie, że wspieracie kanał Historia Realna i na Patronite i na YouTubie działamy dzięki wam. I takie odcinki jak dzisiaj powstają dzięki waszemu wsparciu. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Red is Bet i moje książki. A skoro jesteśmy przy książkach, to oczywiście pani Krystyna Kurcza-Predlich jest autorką kapitalnej biografii Putina Wowa Wołodia Władimir. Proszę bardzo. Spotkaliśmy się tutaj, pani Krystyno, dwa razy rozmawiając o życiorysie Putina, ale tak jak każda biografia napisana o człowieku, który żyje, ona nie ma ostatniego rozdziału. I ciekawi mnie, jaki ten ostatni rozdział będzie, jak się skończy ta historia?
Zaraz mi pan przypomni to pytanie, ale chciałam państwu powiedzieć, że ta książka, napisana parę lat temu, kończy się dokładną relacją z prób wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest 2016 rok, kiedy książka się ukazała, w 2015 zdecydowanie sprawa umarła na skutek, wyłącznie na skutek działań Władimira Putina. Tutaj jest dokładny opis tego, jak Putin działał przeciwko wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. No i czego on się doczekał? Tego, że teraz Ukraina najprawdopodobniej w trybie przyspieszonym jednak do Unii Europejskiej będzie przyjęta. Na skutek jego potwornych działań.
No
tylko
tak, to,
takim kosztem strasznym.
To jest, Putin jest człowiekiem, którego bez wątpienia jego działania przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego.
A wracamy do pańskiego pytania.
No właśnie, jak się skończy historia postaci historycznej, której poświęciła pani biografię? Jaki będzie ten ostatni rozdział, który dopisze już życie?
To jest pytanie do wróżki, a pytanie do mnie będzie miało odpowiedź bardzo subiektywną. Jak ja bym chciała, żeby się skończyła? Ja bym chciała oczywiście, żeby sprawa skończyła się przed Trybunałem Międzynarodowym przeciwko zbrodniom wojennym popełnianym głównie przez Putina. Taki powinien być koniec tej historii. Czy do tego może dojść, zastanawiałam się niejednokrotnie, bo przecież do tego potrzebna jest osoba osądzonego przed Trybunałem, osądzanego przed Trybunałem, zanim padnie oskarżenie. Czy jego otoczenie zdecyduje się na to, by pewnego dnia Putina w jakiś sposób wziąć i przetransportować do Hagi? Nie wiem. Mam nadzieję, że taki będzie ten koniec, a nie jakiś bardziej trywialny. Właśnie. To znaczy, że się go pozbędą w sposób bardziej trywialny, czyli zamachem jakimś czy czymś takim. Ja wątpię, aby mogło do tego dojść, tym niemniej wszystko w historii Rosji obecnej jest możliwe.
Dobrze, a czy widzi Pani możliwość takiego scenariusza, że po prostu nie wystawią go jako kandydata w wyborach w 2024 roku i spędzi sobie emeryturę gdzieś na jakiejś daczy pod Moskwą, sadząc, nie wiem, rzodkiewki jako emeryt resortowy? Czy raczej w Rosji tak się nie kończą takie kariery?
Jeżeli Putin będzie żywy i jeżeli Putin nawet przegra tę wojnę, to i tak będzie przedstawiał swojemu społeczeństwu każdą przegraną jako swoją wygraną, albo jako zmowę całego świata przeciwko niemu, w związku z czym, drodzy rodzacy, musicie mnie bronić i mimo wszystko na mnie głosować. Jeżeli do tego by nie doszło, to jakiego kandydata można wstawić zamiast Putina? Kto go wstawi? To jest bardzo, bardzo trudna odpowiedź w tej chwili. I wstawienie go, czy nie wstawienie jako kandydata w przyszłych wyborach jest sprawą, powiedzmy, drugorzędną. Ważne jest to, jakie miejsce Putin zajmie pod koniec tego roku, to znaczy 2023, jak skończy się wojna w Ukrainie. Czy rzeczywiście uda się go pokonać tak, że nawet naród rosyjski nie będzie miał wątpliwości co do przegranej, czy też nie. Czy też Putin będzie mógł nadal kłamać, że myśmy wprawdzie przegrali, ale w gruncie rzeczy wygraliśmy. To jest bardzo trudne w tej chwili do przewidzenia, a przecież sprawę operacji wojennej, bo dalej jest to operacja, specjalna operacja wojskowa w Ukrainie, Putin przedstawia już nie tylko jako akcję denazyfikacyjną przeciwko Ukrainie, ale jako totalną wojnę, którą musi prowadzić Rosja przeciwko zjednoczonym siłom całego Zachodu. On przedstawia to dzień w dzień w każdym programie informacyjnym jako obronę Rosji przed działaniami NATO, które już podeszły do granic Rosji, i przed działaniami Zjednoczonych Państw Unii Europejskiej. Więc jak to będzie wyglądało za parę miesięcy, to będziemy mogli się przekonać po informacjach prawdziwych z Rosji.
Ja wiem, że Pani bardzo nie lubi tego pytania, ale zapytam o to, co Putin ma teraz w głowie, ale w tym kontekście jego wystąpienia w Stalingradzie, podczas którego sugerował, że taki drugi Stalingrad, czyli odwrócenie losu wojny, jest możliwy. Czy myśli Pani, że ten człowiek może wierzyć nadal w to, że odniesie spektakularne zwycięstwo i przejdzie do historii jako wielki zwycięzca?
Wie Pan, eksperci, którzy wychodzili od Putina, byli przerażeni stopniem jego nieświadomości co do stanu faktycznego tego, co się dzieje w Ukrainie i stanu faktycznego wojska. Więc co się w tej chwili dzieje w głowie Putina? Sądzę, że na pewno jest przekonany w to, co mówi. Ja bardzo długo myślałam, że on nie wierzy w to, co mówi. Od dłuższego jednak czasu muszę przyznać, że jest to ten stopień odstępstwa od normy, psychologicznego odstępstwa od normy, że Putin wierzy w to, co mówi i wierzy w to, że w tej chwili rzeczywiście Rosja broni się przed atakami całego świata tak samo jak w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. I cała ogromna manifestacja w związku z 80-leciem wygranej bitwy pod Stalingradem, która była manifestacją absolutnie z czasów pełnego totalitaryzmu, z czasów lat 60. Tak wyglądała ta manifestacja, te oddziały zbrojne, które maszerują, te hura, 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 prawda? Wszystko wyglądało tak, jak na moich najdalszych dziecinnych wspomnieniach z telewizji, które były przekazem telewizji radzieckiej. Było to straszne, a Putin mówi, w tej chwili musimy bronić się tak, jak w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. I jego postawienie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej od lat na piedestale świętości rosyjskich nie było bez przyczyny. I teraz widzę jasno, nie wiem do jakiego stopnia mam rację, że on się do tej wojny przygotowywał od dawna, z tym, że oczywiście przebiegu tego wszystkiego, tej całej wojny, tej akcji nie mogliśmy przewidywać my, ani on nie mógł przewidywać takiego oporu. Ale jeżeli Putin od dawna, od kiedy tylko wstąpił na Kreml, zaczął reanimować wielkość Stalina jako tego, który wygrał, który doprowadził Rosję, Związek Radziecki, do zwycięstwa nad faszyzmem. I już wtedy wprowadził do szkół, bardzo prędko wprowadził do szkół lekcje przygotowania wojskowego, jak za czasów komunizmu, lekcje patriotyzmu, jak za czasów komunizmu, a więc już przygotowywał te kadry do myślenia w kategoriach zwycięstwa w czasie wojny. A w 2012 roku wymyślił coś takiego jak niepobiedzimy, to znaczy niezwyciężony pułk, która to akcja jednoczy wszystkich potomków tych, którzy brali udział w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej i którzy polegli w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. I ci wszyscy, to znaczy ich dzieci, ich wnukowie, maszerują 9 maja z portretami swoich przodków. I to oczywiście łączy ludzi w jakimś takim przekonaniu, że ich przodkowie wzięli udział w czymś bardzo wielkim i nieustannie reanimuje pamięć zwycięstwa. Mało tego, nie tylko ją reanimuje, ale ją zwiększa. To znaczy to zwycięstwo rośnie i rośnie, nie maleje, powiedzmy tak jak pamięć u nas o II wojnie światowej, ale rośnie jako główna świętość, główne przesłanie wielkości obywatela rosyjskiego.
Dobrze, ale to Władimir Putin w swoim wyobrażeniu uważa, że jest takim drugim Stalinem?
Zdecydowanie chce nim być.
Ale przecież to jest człowiek, który ma krew milionów na rękach. Co to za idol dla polityka?
A kto o tym wie?
Putin.
Putin wie o tym, ale przecież przeciętny Iwan Iwanow czy Iwan Pietrowicz, on nie wie o tym, nie myśli o tym, że tak samo jak zresztą Zachód nie myślał długo o setkach tysięcy, o 150 tysiącach zabitych Czeczenów, nie myśli o tysiącach, o setkach jednak, które poległy i w czasie ataku na Gruzję w 2008 roku, nie myśli o strasznych ofiarach syryjskich doświadczonych bombardowaniami Putina. Przecież ludzie o tym nie myślą, bo o tym nie wiedzą. Kto miał im o tym powiedzieć? Telewizja rosyjska, która od 2000 roku jest telewizją państwową, jest telewizją kremlowską, bez żadnej telewizji, tam nie istnieje telewizja opozycyjna. Więc ci ludzie, którzy stanowią większość elektoratu Putina, czyli ludzie powyżej 60 roku życia, najprawdopodobniej nie dysponują internetem oczywiście, mieszkają gdzieś na tak zwanej prowincji, gdzie w ogóle dostępna jest tylko jedna telewizja i żadne inne źródła opozycyjne czy radia opozycyjne nie są dostępne. Zresztą ci ludzie ich nie szukają. Więc Dla nich Putin jest wielkością dlatego, że reprezentuje państwo, a oni cały czas myślą teoriami stalinowskimi, teoriami Związku Radzieckiego. Państwo, ja to państwo, ja jestem członkiem i należę do państwa, a na czele tego państwa stoi człowiek najmądrzejszy, bo dyryguje tym państwem, że tak powiem. I tu się koło zamyka. I wielkość Putina dla tych ludzi jednoczy się trochę w pamięci z wielkością Stalina. Ja pamiętam absolutny szok, kiedy to był rok 1990, kiedy już do władzy powoli przychodzili demokraci, to było po Gorbaczowie, w 91 już był Jelcyn, to mniej więcej te czasy. I Sasza taki, lekko pijany zwykle, opierając się na miotle, mówi, no przecież nam potrzebny jest Stalin. I dla mnie oczywiście było to piorunujące oświadczenie, że ten człowiek może tak myśleć. A potem się okazało, że tak myśli bardzo wiele ludzi, którzy nie mają już w pamięci terroru stalinowskiego, a mają w pamięci porządek, jaki był za Stalina. I społeczeństwo rosyjskie dzisiaj, radzieckie kiedyś, niestety jest społeczeństwem neostalinowskim właściwie od początku. To znaczy, co w nim jest z tamtych czasów, co zostało? Gotowość poddania się władzy. Gotowość tego, co ja słyszałam wielokrotnie, pierierpimy, przecierpimy. My jesteśmy, to znaczy naród rosyjski jest przekonany do tego, że jest stworzony tak, że musi cierpieć po prostu. A poza tym jest stworzony także do posłuszeństwa wobec władzy, które wymaga donoszenia na siebie wzajemnego. To jest już od czasów carów, które było nawet kiedy jednym z carów było przykazane dekretem carskim, że trzeba donosić na tych, którzy są przeciwko władzy. I to Borys Godunow wydał taki dekret właśnie. Ale społeczeństwo rosyjskie nie przeszło wystarczającego czasu demokratyzacji, w ogóle właściwie nie przeszło prawdziwej demokratyzacji, takiej, która by stworzyła silne społeczeństwo obywatelskie, a baza jego pozostaje bazą, no właściwie radziecką, bazą stalinowską. Bardzo bym chciała przy okazji tutaj powiedzieć, że oczywiście bardzo jest wielu Rosjan, którzy chcą być w opozycji, którzy jednak dojrzeli do demokracji, którzy choćby z początku wojny, tej ostatniej, masowo przeciwstawiali się wojnie w Ukrainie. I to byli ludzie najrozmaitszego autoramentu, to znaczy od profesorów, przez studentów, przez architektów, przez uczonych z Rosyjskiej Akademii Nauk. Pamiętam, że był podpis 10 tysięcy studentów z imienia i nazwiska jako petycja do Putina, aby przerwał wojnę. Takich ludzi było wielu, ale Putin bardzo szybko wydał dekret, który za jakąkolwiek opozycję karze minimum 5 latami więzienia. Już mówiłam o tym poprzednio, więc strasznie trudno jest w tej chwili powiedzieć, do jakiego stopnia w tych ludziach nadal jest ten element stalinowski, stalinowskiego posłuszeństwa, a do jakiego stopnia jest ten element, a w jakim stopniu już zaczyna bardzo być powszechny jednak opór przeciwko temu, co robi Putin.
No tak, niestety w tej wielkiej 140-milionowej masie...
138 milionów już.
Dziękuję za poprawienie.
I coraz mniej. Za Putina wzrósł alkoholizm, a znacznie zmniejszyła się prokreacja. Bardzo niechętnie Rosjanki rodzą dzieci.
No tak, i to też jest pewien kamyczek do tego putinowskiego ogródka. To znaczy, powiedziała pani, że no Stalin jest takim wzorem no z powodu tego, że był porządek i przede wszystkim Stalin był skuteczny. Putin do tej pory też był skuteczny. Czeczenia, Gruzja, rok 2014 i Krym. No ale chyba Putin przestał być skuteczny, bo ta wojna idzie kompletnie, już rok trwa wbrew temu jego oczekiwaniom. I takie mam pytanie, czy myśli pani, że Putin jest człowiekiem, który ma pewne poczucie, że popełnił błąd, że ma jakieś wyrzuty sumienia z powodu tego, że tą wojnę rozpoczął?
Wyrzuty sumienia i Putin to mi się jakoś nie wydaje kompatybilnym stwierdzeniem. Ale najpewniej uważa, że został wprowadzony w błąd przez swoje otoczenie. To otoczenie mówiło mu, najprawdopodobniej, nie wiem, ale niektórzy jednak eksperci wojskowi musieli usiłować mówić Putinowi, że się myli co do swojego mniemania o łatwości zwycięstwa w Ukrainie. Tym niemniej, zapewne Państwo pamiętacie taką Radę Bezpieczeństwa, to był taki obrazek znany z telewizji, kiedy Rada Bezpieczeństwa w postaci wszystkich najważniejszych, nie tylko Rada Bezpieczeństwa, ale wszyscy najważniejsi w Rosji urzędnicy państwowi siedzieli rzędem przed Putinem, który siedział na wysokości i który ogłosił, że w najbliższym czasie postanawia przyznać niepodległość obwodowi Ługańskiemu i Donieckiemu. I wszyscy, idąc do mównicy, aby potwierdzić takie dążenia, to znaczy, że Putin ma rację, szli dosłownie na miękkich nogach. Widać było twarze poszarzałe, oczy podbite z przerażenia, bo pewnie nie jedną noc wcześniej nie przespali, wiedząc, co Putin chce zrobić. Tym niemniej prawie nikt, z wyjątkiem tam jednej osoby, nie przeciwstawił się temu dążeniu. Dlaczego? Dlatego, że oni się po prostu panicznie Putina boją. I tak jak się bali Putina wcześniej, tak pewnie boją się i dziś. Ileż było już dymisji generałów od czasu rozpoczęcia wojny. Dymisji generałów, których Putin obarcza dotychczasową w gruncie rzeczy przegraną. Teraz ostatnim, to znaczy właściwie można powiedzieć, że zdymisjonował ministra obrony, to znaczy nieoficjalnie, ale odebrał mu możliwość dalszego dowodzenia i słusznie, dlatego że Szojgu nigdy nie był w wojsku, pojęcia nie ma o wojsku i o tym, o czym mówi się w sztabie generalnym naprawdę. I w tej chwili na czele wojsk stoi szef sztabu generalnego Gerasimow i te działania wojskowe, wojenne zaczęły przybierać jakiś sensowny z punktu widzenia Rosji kształt, niestety. Dla Ukrainy.
No dobrze, powiedziała pani, że się oni boją Putina, a kogo się boi Putin albo czego?
Putin boi się ich. I Putin boi się, myślę, kiedyś można było powiedzieć, że Putin boi się buntu elektoratu, ale czy ten elektorat jego w miastach takich jak, przede wszystkim jak Moskwa czy Petersburg, miałby dzisiaj siłę, by wystąpić masowo przeciwko Putinowi? Sądzę, że nie. Kary są jednak zbyt wysokie, natychmiastowe i odpowiedzialność jest ogromna dla tych, którzy oficjalnie w tej chwili się przeciwstawiają Putinowi.
Czyli mówi pani, że Putin boi się swojego otoczenia i pewnie słusznie. Kto mógłby być takim Brutusem, który zadałby ten cios? Prigozin?
A skąd?
Jest tam ktoś, kto by chciał wejść w buty Putina?
No, zapewne tak.
No, generałowie może?
Ja myślę, że jest wielu, nie wielu, że jest paru sensownych generałów, którzy widzą, że to, co robi Putin, prowadzi Rosję w tej chwili tylko do przegranej. Którzy Putin odebrał im możliwość działania, właściwie przejmując dowodzenie tylko na siebie. Był taki czas, nie wiem jak to w tej chwili wygląda, no bo jednak jest szef sztabu Gerasimow, którego on mianował głównodowodzącym, ale czy Gerasimow musi słuchać tego, co wymyśli Putin, czy też nie, tego przecież oczywiście my nie wiemy. W każdym razie jest paru generałów, którzy po pierwsze widzą, że uzbrojenie, jakimi dysponują, jest daleko niewystarczające do zwycięstwa, mimo tego, że Putin grozi rakietami bliskiego zasięgu, rakietami atomowymi i tak dalej, to oni wiedzą ciągle, że dysponują coraz starszymi czołgami z czasów jeszcze Związku Radzieckiego. A poza tym ludzie, którzy są wysłani do walki, nie mają ani jednej setnej tego w sobie, co mają Ukraińcy. Ci ludzie najchętniej by uciekli i gdy tylko mogli, jak już mówiłam, to uciekają. I uciekają w ubiegłym roku, między styczniem a grudniem, było 958 spraw, no prawie 1000 spraw przed sądami w sprawie dezercji z wojska. Ale to są tylko te sprawy tych dezerterów, których sprawy doszły do sądu. A ilu jest takich, którym się udało, tego nie wiemy. W każdym razie strach przed dezercją głównodowodzących, więc także przede wszystkim myślę Putina, przed tym, że zmniejszają mu się szeregi walczących, jest taki, że coraz to wydają nowe zaostrzające się artykuły kodeksu karnego przeciwko tym, którzy uciekają. I na przykład w Ługańsku, w miejscowości Brianka są przygotowane nie tylko dla dezerterów, ale dla tych, którzy odmawiają walki po prostu, to znaczy albo nie stawiają się w punktach mobilizacyjnych, albo też nie zjawiają się po prostu tam, gdzie powinni się zjawić, aby walczyć. Są przygotowane nie areszt, nie więzienie, doły, które są dosłownie dołami. To znaczy jest wykopany ogromny tunel pod ziemią, w których w tej chwili, według ostatnich danych, jest 130 ludzi poddanych właściwie, można powiedzieć, torturom, bo nie daje się im jeść prawie w ogóle, nie daje się im pić przez 2 dni i jeżeli po tym czasie nie zmiękną i nie powiedzą tak, tak, idziemy na front, to wysyła się ich do tak zwanych magazynów i ci, którzy widzieli ich w tych magazynach, widzieli, że mają sine ręce, sine plecy, sine nogi od bicia. Więc albo idziesz i to od razu na pierwszą linię frontu, albo tu cię zabiją, albo tu cię pobiją. A z tą pierwszą linią frontu to o co chodzi? Ci, którzy podpisują kontrakty, kontraktnicy, podpisują kontrakty ze zgodą na, po pierwsze, że idą na tyły, nie od razu na pierwszą linię frontu, tak samo jak ci z mobilizacji, nie mają iść na pierwszą linię frontu, tylko na tyły, a wysyła się ich od razu do najostrzejszej walki. A poza tym kontraktowi mają w tych kontraktach zgodę na urlop po 3 miesiącach walki. Nie pozwala im się skorzystać z tego urlopu, w związku z czym oni dezerterują i oni są właśnie między innymi w tej Briance, w tych dołach, za karę za to, że domagali się tego, co mają podpisane w kontrakcie. Więc ci, którzy walczą z Ukraińcami, to naprawdę są zakładnikami kolejnej no, są zakładnikami Putina.
No właśnie, to jaskrawo kontrastuje. Z jednej strony ci ludzie, którzy są tam wyłapywani na ulicach, mobilizowani, rzucani potem jak mięso armatnie na front i w błocie się gdzieś taplają i giną bardzo często na Ukrainie, a z drugiej strony elity putinowskiej Rosji żyją sobie wspaniale. Taki jeden przykład. Władimir Płotnikow, deputowany Dumy Miejskiej w Permie, który mówił o zgubnym wpływie Zachodu, sprawdzili na Instagramie, jego znacznie młodsza żona bryluje w kurortach zachodniej Europy. Robi sobie zdjęcia z bogatych butików. Kolejny przykład. Była żona Putina ma obecnie męża, który nazywa się Oczeretny i odkryto, że ten pan ma szereg luksusowych nieruchomości, między innymi w Marbelli w Hiszpanii, domy
bardzo
w Szwajcarii.
Bardzo ładny ten dom, ale im odebrano. Ale dom na Lazurowym Wybrzeżu im odebrano. Oczywiście, że deputowany, który będzie krzyczał z ław, szczególnie Dumy, przed telewizorami, że każdy, kto emigruje, jest bandytą i tak dalej, będzie bardzo dobrze widziany. Oczywiście, że nikt nie będzie sprawdzał jego majątku. Oczywiście, że oni kradną. Oczywiście, że ich żony mogą robić na Zachodzie, co chcą. I tutaj jest największa, powiedzmy, hipokryzja, to mało powiedziane, ale rzecz, którą przygotowuje Duma przy pomocy właśnie tegoż także deputowanego, o którym pan mówił, czyli radnego Dumy, aktów przeciwko emigrantom. Przyjmuje się w tej chwili, to znaczy stwierdzono, że jak to? To ci ludzie, którzy uciekają z Rosji, zamiast bronić jej świętego imienia, ci ludzie mają pozostać bezkarni? I zaczyna się przedsiębiorcom odbierać ich przedsiębiorstwa, to znaczy nakładać na nie tak wysokie podatki. Dotychczas był podatek na przykład 6-procentowy na jakieś tam przedsiębiorstwa, w tej chwili jest 30-procentowy. I zaczyna się gnębić ich finansowo, to szczególnie tych, którzy wyjechali do republik azjatyckich, rosyjskich, ale tych, którzy wyjechali za granicę na zachód, po prostu chce się pozbawić obywatelstwa rosyjskiego. Jeżeli zostaną pozbawieni obywatelstwa rosyjskiego, stracą ważność ich paszporty i wtedy staną się ludźmi bez narodowości, bo przecież nie dostaną tak szybko obywatelstwa krajów, do których wyjechali. Poza tym zdajmy sobie sprawę z statusu Rosjanina żyjącego w tej chwili na przykład na Zachodzie. No, on jest między człowiekiem, któremu się nie podaje ręki, a człowiekiem, któremu chce się pomóc. No bo jeżeli będziemy potępiać każdego Rosjanina, popadniemy znowu w jakiś ślepy zaułek, bo tam jest masa dotychczasowych opozycjonistów. A czy nawet my mamy prawo oskarżać ludzi o to, że popierali Putina, a dzisiaj go nie popierają, z naszych wygodnych pozycji zachodnich, czy mamy prawo ich osądzać, ale czy mamy prawo ich oskarżać? A na przykład w Gruzji, bo jest masa Rosjan uciekła do Gruzji i Gruzini zachowują się no tak jak to oni, po kaukasku, to znaczy bić was nie będziemy, ale kochać też nie za bardzo. Przypomina mi się takie, nie tak dawno, było jakieś przedstawienie opery rosyjskiej, na którą oczywiście przyszli Rosjanie, ale słowa tej opery były tak i tak ona była prowadzona, że w pewnym momencie ci Rosjanie wstali i wyszli. Więc
dobrze. Pani Krystyno, dwa pytania o Putina. Pierwsze, pytałem już Panią o to, ale plotki cały
Pan
czas
naprawdę
się...
Pan naprawdę myśli, że ja mieszkam przy Kremlu? Albo gdzieś tam mam swoich tych...
Ja myślę, że nikt tak w Polsce Putina nie zna jak autorka, drodzy Państwo, takiej solidnej biografii. Także proszę się nie dziwić, że pytam o Putina, ale to jest cytat z kanału na Telegramie Generał SV. Wojna toczy się w głowie jednego śmiertelnie chorego człowieka. Putin jest przedstawiany coraz częściej w raportach wywiadów zachodnich państw i ukraińskiego również jako człowiek ciężko chory. Grupa zachodnich lekarzy ma go nie odstępować dzień i nocą i tylko dlatego go podtrzymują przy życiu. Czy myślisz, myśli pani,
zachodnich,
że jego...
Zachodnich lekarzy?
Zachodnich, tak, lekarzy. Czy myśli pani, że jego...
Słyszałam no, sprowadzonych o dwóch zachodów. Brytyjskich, ale nie tak. Wierzyłam w to, ale jeżeli tak twierdzą, to pewnie tak jest.
No, to znaczy na zasadach komercyjnych zakładam. Natomiast czy myśli pani, że jego stan zdrowia może wpływać na jego decyzje polityczne i na to, co on wyprawia?
Myślę, że tak. Jeżeli prawdą jest, że rzeczywiście Putin cierpi albo na raka tarczycy, albo na raka trzustki, no są to dwa gruczoły wewnętrzne, dość odległe od siebie, tym niemniej podlegające tym samym prawom, bo są to gruczoły wewnętrzne. I jeżeli rzeczywiście jest chory, to wielkie pytanie, czy jest chory śmiertelnie? Przecież masa ludzi wśród naszych znajomych jest chorych na raka tarczycy i żyją lat wiele. Z rakiem trzustki jest gorzej, ale przecież nie możemy stwierdzić, na jakiego raka cierpi Putin, a może w ogóle nie cierpi na raka. Wiem na pewno, bo to łatwo stwierdzić, że kilka lat temu dobrych uległ helikopter właściwie, którym on leciał za żurawiami, uległ katastrofie. To znaczy...
Też nie... za żurawiami.
Tak, za żurawiami, za białymi żurawiami. To bardzo było śmieszne, ponieważ on chciał monitorować ich lot, czy coś takiego. W każdym razie była taka akcja, monitorować ich lot. Chciał wpływać na lot tych ptaków. To były chyba żurawie, w każdym razie były białe. Śmigłowiec spadł i Putin uległ kontuzji w obrębie kręgosłupa. I od tego czasu bardzo często, zaraz potem widać było, że jednak bardziej niż zwykle utyka na prawą nogę, że ma trudności z chodzeniem. Nie tak dawno zresztą nawet się wywrócił.
Tak, spadł ze schodów podobno.
Spadł ze schodów. No tak, to widać było na YouTubie, ale nie jesteśmy tymi lekarzami, którzy go otaczają. Na pewno Putin jest chory. Do jakiego stopnia choroba fizyczna wpływa na jego umysł? To jest wielkie pytanie, bo umysłem Putina od dawna, tak jak mówiłam, zawładnęły żądze zostania wielkim carem, kimś, kto działa równie korzystnie na rzecz Rosji, jak car Piotr I. Na przykład scalitel ziemiel, to znaczy ten, który scala ziemie rosyjskie, a główną ziemią, którą on chciał scalić, to była oczywiście Ukraina, bo bez Ukrainy Rosja przestaje być imperium. I patrząc na działania antyukraińskie Putina od dawna, twierdzę, że on zmierzał do tej wojny, z tym, że myśmy myśleli i ja też, wielu tak myślało jak ja, że on będzie straszył, że będzie działał przeciwko Ukrainie na płaszczyźnie dyplomatycznej, że będzie zastraszał ją wojskowo. I do ostatniej chwili mieliśmy nadzieję, że te 100 tysięcy wojska na granicy Ukrainy to jest straszak, a nie prawdziwa groźba agresji. No i oczywiście pomyliliśmy się. Więc nie docenialiśmy szaleństwa Putina, z tym, że szaleństwo może stwierdzić tylko psychiatra. My możemy stwierdzić, że jego działania są irracjonalne. Ale są irracjonalne z tego powodu, że on uważa, iż racjonalne jest tylko to, co on myśli. To już mówiłam o tym. Więc jest to oczywiście socjopatia daleko posunięta. Czy to jest psychopatia, niech stwierdzi psychiatra. A socjopatia to jest odległość, oddalenie się od wszelkich norm działania prospołecznego. Jemu jest naprawdę obojętne, że już zginęło 100 tysięcy Rosjan, przeszło 100 tysięcy Rosjan. Jemu jest są obojętne zupełnie życia Ukraińców, to widać. Jemu, dla niego jest ważne tylko to, jak historia zapisze jego nazwisko, ponieważ widzi, że w tej chwili ta sprawa jest bardzo wątpliwa i że źle się może zapisać, zrobi wszystko, aby w jego mniemaniu zapisać się dobrze. To znaczy będzie zabijał jeszcze Rosjan i zabijał jeszcze Ukraińców do czasu totalnej przegranej. Ale tutaj, przepraszam, ale mam wielkie pytanie Nie tylko ja, ale polscy generałowie też, jak słyszę, do Zachodu, który zwlekał co najmniej pół roku, zanim wsparł Ukrainę wystarczającą bronią do zwycięstwa totalnego nad Rosją. Generał Pacek mówi, gdyby te wszystkie, gdyby i czołgi, i inne, ja nie jestem tutaj specjalistą wojskową, w każdym razie, gdyby skierowano pół roku wcześniej to wszystko do Ukrainy, już w tej chwili byłoby po wojnie. I teraz jest pytanie, czy Zachodowi zależy na tym, żeby już było po wojnie, czy też nie. Ale o sprawy dyplomatyczne to, o sprawach dyplomacji nie chciałabym mówić. Jedno jest pewne, Putin będzie zabijał, dopóki nie zrozumie do końca, dopóki nie zostanie mu to udowodnione, że dalsze zabijanie może doprowadzić tylko do jego końca. Ale czy Putin to zrozumie i kiedy, to dowiemy się dopiero za parę miesięcy.
Dobrze, to jeszcze, dlaczego ja tak dopytuję panią o stan zdrowia Putina? Widzimy, że trzęsie mu się ręka, noga, że puchnie.
Raz mu się trzęsie, raz mu się nie trzęsie. Trzęsło mu się parę miesięcy temu, ale teraz proszę zobaczyć. Kiedy występował na to 80-lecie właśnie bitwy pod Stalingradem, tak na marginesie, to Wołgograd, który kiedyś był Stalingradem, teraz podobno ma znowu być przemianowany na
jeden
Stalingrad.
Dzień podobno, na razie tylko.
Proszę?
Na jeden dzień przemianowali na te obchody.
Na razie, ale pomniki Stalina się mnożą w całej Rosji, ale...
Panie Krzysztofie, sprawa jest po prostu następująca. Dla tylu ludzi to tym stanem zdrowia się interesuje. Już sam fakt, że pani mówi, czy to jest socjopata, czy psychopata, no nie dziwię się tym ludziom i nie dziwne to jest, że się tym interesujemy, bo to jest facet, który ma czerwony guzik, który może odpalić pociski nuklearne.
Nie, zaraz, przepraszam.
Chyba nas powinno...
Więc tak, co do zdrowia Putina, na pewno jest ono kiepskie, ale do jakiego stopnia ono jest kiepskie, tego stwierdzić nie możemy. Wydaje mi się, że rzeczywiście trzęsła mu się ręka i noga i tak dalej, ale przestały mu się trzęść i ręce i nogi. Spójrzcie, jak świetnie teraz wygląda i chociażby podczas tych przemówień z okazji 80-lecia zwycięstwa w drugiej wojnie, prawda, pod Stalingradem. I jak mówi z sensem, to znaczy dla nas bez sensu, ale jak mówi... Jak
dobrze,
mówi,
ale najważniejsze
jak przemawia,
jest zdrowie psychiczne chyba, jeżeli facet...
Nie może być zdrowy psychiczny człowiek, który wydaje wojnę całemu światu.
Czyli
i który...
co, to jest wariat z bronią atomową?
To jest niepokojące. Człowiek, który odbiega zdecydowanie, którego stan psychiczny odbiega od normy, zdecydowanie. To raz, ale dwa. Z tym czerwonym guzikiem, nie przesadzajmy, nie ma on bezpośredniego dostępu do czerwonego guzika, ponieważ co najmniej jeszcze 4 osoby muszą zatwierdzić jakikolwiek manewr dotyczący broni atomowej. Jest to minister obrony, jest to także i premier. To są inni ludzie, którzy wezmą na siebie tę odpowiedzialność. I ostatnio, kiedy Putin groził oczywiście Zachodowi, powiedział w związku z wysłaniem czołgów przez Stany Zjednoczone, powiedział, my nie będziemy spokojnie na to patrzeć, my mamy inne możliwości odpowiedzi, ale już przestał grozić bezpośrednio bronią atomową, tak jak to robił wcześniej. Więc oczywiście szalony, ale jednak to szaleństwo jest monitorowane przez jego strach i przez jego najpewniej otoczenie. Więc to nie jest człowiek szalony, bo on nie działa jak człowiek szalony. Jest to człowiek o odbiegającym od normy rozumowaniu.
Okay, dobrze. To teraz pytanie następujące. Ja kiedy zapytałem panią, czego się boi Putin, powiedziała pani, że swojego otoczenia. A czy Putin się boi Boga?
Czy Putin w ogóle wierzy w Boga?
No był ostatnio, przepraszam bardzo, z okazji Świąt Bożego Narodzenia w cerkwi i palił świeczki.
Ależ oczywiście, on będzie zawsze palił świeczki. I on od początku swoich rządów upiera się, że był chrzczony tak, siak i owak. Rzeczywiście, on ochrzcił się w Jerozolimie i był chrzczony przez diakona, czy w każdym razie przez człowieka, który służył w Dreźnie wtedy, w KGB, wtedy, kiedy on także służył w Dreźnie, w KGB, więc ochrzczony on jest. Jego żona pierwsza, to znaczy jego żona jedyna, bo nie wiadomo, czy jest powtórnie żonaty, była osobą rzeczywiście wierzącą. I czy Putin wierzy w Boga? Jeżeli by wierzył, to czy może tak zabijać bez od dawna, czy może decydować się na zlecania tyluset zabójstw, ile co najmniej kilkudziesięciu ze swojego otoczenia ludzi, których posłał na tamten świat, Litwinienko, Bieryzowski i inni z tych bardziej znanych nazwisk, Politkowska, Niemcow. Przecież to wszystko są nazwiska związane z niechęcią zdecydowaną Putina przeciwko nim, którą to niechęć ktoś uskutecznił do końca, prawda? Więc człowiek, który wierzy w Boga, musi znać 10 przykazań, a jednym z głównych jest nie zabijaj, więc dajmy spokój z tą wiarą Putina w Boga. Otacza się swierzciennikami, to jest ludźmi, no, księżmi prawosławnymi, jak oni się nazywają, zapomniałam, ale czy robi to dlatego, żeby wyglądać na wierzącego, czy robi to dlatego, żeby przy ich pomocy mieć dostęp do Boga, nie wiem.
Naprawdę, może do elektoratu raczej z prowincji.
Dla mnie są to sprawy raczej związane z PR-em niż z jego prawdziwą wiarą. Człowiek, czy wiara w ogóle ma dostęp do człowieka myślącego kategoriami Putina? To znaczy, muszę zabić tylu ludzi, ilu stoi na drodze do mojego totalnego panowania. Przecież ilu on już ludzi zabił.
To prawda. Natomiast księża, którzy go otaczają, są dosyć specyficzni. Na przykład patriarcha Cyryl, który wzywa do świętej wojny i opowiada historię, że Bóg jest z nami.
Ma uwaga. Bardzo duże posiadłości gdzieś na zachodzie.
O, to mnie nie dziwi, ale
parę pań do towarzystwa również na zachodzie.
No tak.
Oczywiście dobrze. Ogromne majątki. Ogromny majątek. Jako że cerkiew już od dawna miała choćby takie prawo, jako jedyna, jeszcze za czasów Jelcyna, do sprowadzania przetworów tytoniowych.
Co to za historia? Zachodu. W każdym razie on, uwaga, był w czasach jeszcze sowieckich wysłany do Genewy na jakiś tam zjazd kościołów. Siedział w tej Genewie długo. I uwaga, był wówczas agentem KGB o pseudonimie Michajłow. Czyli rozumiem, że kadry mają swoich.
Oczy, no ale nie jest żadną nowością to, co powiem, że dzisiejsze kadry, czyli ludzie, którzy są, powiedzmy, już w wieku takim, dobrze zakorzenionym w Związku Radzieckim, mogli robić karierę w cerkwi tylko jako działacze KGB. To było oczywiste. Ten Michajłow, poprzedni Aleksiej też miał, już nie pamiętam, jaki miał pseudonim, ale był zdecydowanym agentem KGB. Każdy z nich ma korzenie w KGB i robił wielką karierę w cerkwi prawosławnej. Ale tu chciałabym podkreślić to, że naprawdę jest wielu swierzcienników, czyli księży prawosławnych bardzo niskiego szczebla, z którym ja się spotykałam w Rosji, którzy są w pełni oddani sprawom wiary, z tym, że tutaj trzeba zaznaczyć, że w wierze prawosławnej niższego rzędu księża prawosławni mają prawo do ożenku, mają prawo się żenić, mają prawo mieć dzieci. Tylko wyżsi hierarchowie nie mają tego prawa. A więc żyją życiem normalnego człowieka i są bardzo z tymi ludźmi związani. Ja spotkałam naprawdę kilku takich, przed którymi chyliłabym dzisiaj czoła, więc nie możemy wrzucać wszystkich do jednego worka, ale cała hierarchia hierarchia prawosławna jest zdecydowanie zaprzedana Kremlowi.
Czyli po prostu narzędzie polityczne, bo ja pomyślałem, że jest taka stara zasada, jak trwoga to do Boga i może Putin raz, że czuje się nie najlepiej, a dwa, że widzi, że mu nie idzie wojna, to szuka pociechy tam, u góry.
Jedyną pociechą dla Putina jest kolejne zrujnowane miasto w Ukrainie. Jedyną pociechą dla Putina i jego jedynym celem jest doprowadzenie do totalnego zwycięstwa. I w tej chwili naprawdę ogromnie dużo zależy od postawy Zachodu, który za każdym razem, kiedy z Zachodu, ale nie mówię tutaj o prezydencie Bidenie, kiedy padają propozycje rozmów, to one, jak sądzę, są inspirowane przez Kreml. Oczywiście prezydent Ukrainy nigdy na takie propozycje się nie zgodzi, ale istnieją w tej chwili jakieś dążenia do pojednania. Każde takie pojednanie, które będzie propagowane czy popierane przez Zachód, no jest jakąś przegraną Ukrainy.
Dobrze, to teraz pytanie o Rosjan. Wspominała Pani o sondażach. Ja też sprawdziłem ostatni sondaż. Uwaga, 78% ocenia Putina i jego prezydenturę raczej dobrze, 11% raczej słabo, 12% trudno powiedzieć, nie ma zdania. Jak ocenia Pani kondycję narodu rosyjskiego po roku działań zbrojnych na Ukrainie?
Ja przede wszystkim oceniam kondycję socjologów, którzy prowadzą te badania. Nie ma możliwości stwierdzenia i naprawdę, jaki procent ludzi popiera Putina. Już mówiłam, ja też zaglądałam do tych notowań Putina i mówiłam o tym, o co najmniej kilkudziesięciu totalnie negatywnych ocen tychże notowań. Jakie 93%, jakie 73%, minus, to tak. I
dobrze, dlaczego to się rozgrywa w internecie? Ja pamiętam, jako dziecko oglądałem w telewizji olbrzymie, milionowe protesty na ulicach Moskwy. Pucz Janajewa, 91 rok. Ludzie wychodzili na ulicę, buntowali się.
A to teraz mamy rok. 91 rok.
Tak,
wtedy był Jelcyn. 91 rok to jest, 90 rok to jest właściwie koniec rządów Gorbaczowa. Gorbaczow wprowadził pierestrojkę. Gorbaczow przestał sadzać ludzi do więzienia. Gorbaczow wypuścił ostatniego więźnia politycznego. Jelcyn nikogo nie posadził. Za Jelcyna nie było w ogóle więźniów politycznych. W roku 91 można było spokojnie wychodzić przeciwko puczowi komunistycznemu. Ale dobrze, to były tamte lata, ale w 2012 roku setki tysięcy ludzi, nie tylko w Moskwie, nie tylko w Petersburgu, ale w 87 miejscowościach Rosji wyszło przeciwko, protestując przeciwko fałszerstwom wyborczym. Po pierwsze, fałszerstwom wyborczym do Dumy i to były te pierwsze wielkie manifestacje jeszcze w styczniu i w lutym 2012 roku, a potem po wyborach Putina, po wyborach prezydenckich, które były w marcu, a inauguracja Putina była jak zwykle w maju, przed inauguracją setki tysięcy manifestowały w 2012 roku przeciwko nowemu wyborowi Putina. Ale...
To co się stało z tymi ludźmi?
A co się stało?
Gdzie oni są teraz?
Zaraz, zaraz. Wtedy jeszcze skazywano ludzi na areszty. Wtedy skazywano ludzi maksimum na 2 do 3 lat, ewentualnie łagru, jeżeli komuś udowodniono recydywę. Potem, po 2012 roku, kiedy była ogromna masakra, oczywiście inspirowana przez Putina, masakra na tak zwanym Placu Błotnym w Moskwie, kiedy tam zabito kilkadziesiąt osób, i zaczęły się wtedy procesy przeciwko manifestującym, które już bazowały znowu na nowych artykułach kodeksu karnego, gdzie najniższa kara to było 5 lat więzienia. I jeżeli taki manifestujący został skazany za to, że parasolką dotknął policjanta i uszkodził mu palec na przykład, został skazany na 6 lat więzienia, to ludzie naprawdę zaczęli się bać. Poza tym nie tylko bali się kary za manifestację, ale wyszedł także wtedy dekret, został wydany dekret o możliwości manifestowania tylko w jednoosobowych pikietach, które mają być co najmniej o 50% jedna od drugiej.
Metrów.
Metrów, tak. I jeżeli możesz wyjść z kartką jakąś, przeciwko czemu występujesz, to zaraz podchodzi do ciebie policja, spisuje cię i od razu cię może nie aresztuje, ale już tkwisz w tych rejestrach. A jeżeli jesteś w takich rejestrach, mogą cię wyrzucić z uczelni, mogą cię wyrzucić z pracy, możesz nie dostać paszportu. A teraz po rozpoczęciu wojny ludzie wychodzili nie tylko, już nie z kartkami Niet Wojnie, a nie wolno było nazwać operacji specjalnej operacji wojną, już za to można było być skazanym, wychodzili z pustymi kartkami po prostu i tak zostawali zatrzymani, aresztowani. I odpowiedź na pańskie pytanie brzmi tak, jakiej jeszcze odwagi domagamy się od zwykłych Rosjan, by pokazali nam, siedzącym wygodnie w naszych fotelach, że są bohaterami. My nie mamy właściwie takiego moralnego prawa, by ich o to pytać, ponieważ nikt nas nie bije, nie wsadza do aresztów. A czym jest areszt w Rosji? Tego, no właściwie to my nie mamy pojęcia. Tortury są masowe. Więc abyś się przyznał do tego, że jesteś opozycjonistą, będą cię podłączać do prądu. Jeszcze w śledztwie, zanim, prawda, a potem będzie proces, na którym żaden sędzia nie zareaguje na to, żebyś nie wiem jak krzyczał, że mnie torturowano i dlatego się przyznałem. I tak dostaniesz swoje 6-7 lat i tak dostaniesz. A w tej chwili takiemu opozycjoniście jak Karamurza, wspaniały Władimir Karamurza, człowiek, którego dwukrotnie usiłowano otruć w 2015, w 2017 roku, uratowano go w klinikach zachodnich, który większość swojego życia spędził jako korespondent opozycyjnych, ledwo tam działających, tym niemniej, mediów w Stanach Zjednoczonych, wrócił ze Stanów, jako że stwierdził, że on nie ma prawa, będąc za granicą, mówić rodakom, co mają teraz robić. Wrócił, cały czas protestował, a tylko za nazwanie, za to, że w internecie nazwał specjalną operację wojskową wojną, w tej chwili grozi mu 20 lat więzienia. Oczywiście siedzi już pół roku co najmniej jest za kratami, więc nie tylko, więc widzimy, że całe społeczeństwo jest w tej chwili zakładnikiem Putina. Jedni zgadzają się z taką pozycją i odpowiada im ona, o czym już mówiłam. To są jeszcze duchy pokory stalinowskiej w stosunku do władzy, a inni są w opozycji, ale bardzo niewielu z nich ma odwagę tę opozycję, to swoje opozycyjne stanowisko manifestować. Tym niemniej, ku mojemu zdziwieniu, bardzo wielu z nich pod tymi notowaniami Putina jednak się podpisuje.
No dobrze, jakie są proporcje? Bo to mnie bardzo interesuje. Mówi pani, że opozycja jest zastraszona, ale mówi się, że opozycja to są duże miasta, Moskwa, Petersburg, tam gdzie jest inteligencja, a z kolei prowincja murem za Putinem. Jak jest w rzeczywistości? Czy to jest tak, że jest taka duża, bezwładna, 100-milionowa masa ludzi, którzy popierają Putina, wierzą w tą propagandę i tylko jakaś niewielka elita opozycyjna? Jak się to rozkłada?
Ja oczywiście, że już mówiłam o tym niejednokrotnie i nie tylko ja, że prowincja jest o wiele bardziej podatna, tak jak i u nas, wieś jest podatna na to, co mówi główny kanał telewizyjny, ponieważ tylko ten kanał telewizyjny odbiera. Ale nie ma takiej możliwości, by zdecydowanie stwierdzić, jakie są te proporcje. Mnie się wydaje, że obecnie najwyżej 50% popiera Putina, bo jednak coraz więcej ludzi widzi i wie, dowiaduje się o tych trumnach, to jest pakiet 200, to znaczy
gruz 200,
czyli cynkowych trumnach, w których wracają ci, którzy polegli w Ukrainie, ale jest bardzo wiele rodzin, sądzę, że kilkadziesiąt tysięcy, a może przesadzam, ale tysiące takich, które czekają na powrót swoich synów daremnie, sądząc, że oni jednak żyją. Ale nie zapominajmy, że wojsko rosyjskie nie ma zwyczaju zbierania swoich poległych z pola walki, że zostawia się ich tam, gdzie polegli, że ja widziałam w Czeczenii trupy, które zostały zrzucane ze śmigłowców wojskowych w szczeliny górskie i czy też topione w jeziorze, po to, między innymi po to, aby nie płacić rodzinom odszkodowań za poległych, tych odszkodowań, na które ci ludzie czekają. Zresztą w naszej telewizji słyszeliśmy żonę, czy też matkę mówi, nie przesadzajmy w ilości takiej, w liczbie takich ludzi, ale na pewno nie są. No cóż, syn polegnie, ale ja dostanę odszkodowanie. Otóż być może nie dostaniesz takiego odszkodowania, albo jak żona mówi do męża, że córka dostanie telefon komórkowy, jeśli on polegnie, to będą mieli za co go kupić. Więc tak to wygląda, taka jest część społeczeństwa. Ja przecież nie ma takiej możliwości, aby stwierdzić, jaka to jest, jak wielka to jest część. Sądzę, że w tej chwili zdecydowanie liczba tych, którzy są przerażeni tym, co się dzieje. Przerażeni tymi, którzy nie wracają z wojny, przerażeni tym, że muszą walczyć, a jest jakiś znaczny procent zapewne tych, którzy wierzą Putinowi, iż muszą bronić ojczyzny przed napadającym na Rosję Zachodem.
No dobrze, i tym sposobem ostatnie pytanie. Zaczęliśmy od tego, że Putin, prowadząc swoją politykę, osiąga skutki odmienne, dokładnie odwrotne od założonych.
Tylko czy on o tym wie?
No, to się okaże, ale chociażby Finlandia i Szwecja na dobrej drodze do NATO, Ukraina coraz bliżej Zachodu.
Nie na takiej dobrej. Się już teraz...
Zobaczymy, co Turcy zrobią.
No właśnie.
Ale część ekspertów, część ludzi, którzy zajmują się Rosją, pani była na Kaukazie, zna pani tą problematykę, prorokuje, że jeżeli będzie źle, jeżeli dojdzie do załamania się, upadku obozu władzy na Kremlu, to cała Rosja, Federacja Rosyjska jako projekt może się po prostu rozsypać, rozpaść na poszczególne republiki. Czy myśli pani, że Putin zamiast przejść do historii jako wielki zwycięzca, człowiek, który gromadzi ziemie ruskie, to on w rzeczywistości stanie się człowiekiem, który pogrzebie Federację Rosyjską, doprowadzi do jej upadku?
To jest możliwe. Inaczej, to nie jest wykluczone. Dlatego, że takie republiki, na przykład jak Kazachstan, otwarcie ogłosiły, że nie podtrzymują działań Putina w Ukrainie. Inne republiki, takie jak Azerbejdżan, no też właściwie autorytarna republika, znakomicie się w tej chwili wzbogacają na handlu ropą, która tam jest wydobywana, a także ropą rosyjską z Zachodem, dlatego że kupuje się ropę z Azerbejdżanu, a nie kupuje się, prawda, jej z Rosji. I jest wiele, są inne republiki, które od dawna dążą do oddzielenia się od Rosji i teraz może się im to udać. Ale tutaj jest wielkie pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Do jakiego stopnia Zachód boi się, że rozpad Rosji doprowadzi do wielkiego chaosu. Jest to oczywiście stara bolączka Zachodu. Panicznie się boją chaosu, który może spowodować Rosja, tak jak się bali rozpadu Związku Radzieckiego. Też strasznie się bali, że nie wiadomo, co będzie i nic się takiego strasznego nie stało. I jeżeli Zachód rzeczywiście będzie popierał swoimi kanałami oddolne, to znaczy działania tychże republik do oddzielenia się od Rosji, to być może zwolna te republiki będą dążyły do rzeczywistej niepodległości. Nie do takiej jak w tej chwili, że część z nich jest związana umowami zbrojnymi i umowami handlowymi z Kremlem. Być może, że te pakty zostaną jednak w tej chwili przez działania Putina unieważnione.
No dobrze, pani Krystyno, rozmawialiśmy w przededniu pierwszej rocznicy wybuchu wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę. Zaproszę panią, obiecuję to, na drugą rocznicę.
Nie czy daj wtedy, Boże.
Czy wtedy będziemy, żeby... nie mówię, że wtedy wojna będzie trwała, ale czy będziemy mówili wtedy już o Putinie w czasie przeszłym, a pani napisze ostatni rozdział tej książki?
Ja już piszę następną książkę, w której piszę o człowieku, który zupełnie jest zapomniany, przeplatając go z biografią Putina, czyli o Nawalnym, który dostał kolejne bodajże 9 lat łagru i który w tej chwili przy wzroście 1,80 m waży 70 kg, więc który jest poddany torturom psychicznym, nie fizycznym, ale fizycznym też bardzo znacznym tam, gdzie siedzi. Więc oczywiście zadając takie pytanie, zmusza mnie pan do wyrażenia mojego chciejstwa, które być może nie ma nic wspólnego z polityką. Ja wielką mam nadzieję, że będziemy mówili przynajmniej o wojnie w czasie przeszłym, a być może także i o pozycji Putina jako człowieka, o którym powoli będzie się zapominać.
Drodzy Państwo, Wowa, Wołodia, Władimir. Polecam Państwu książkę pani Krystyny Kurcza-Predlich. Oby niedługo mogła dopisać ostatni rozdział do tej opowieści. Bardzo pani dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za tę fajną rozmowę.
Ja też panu dziękuję i państwu także dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, ja dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego. Kciuk dla Was za oglądanie Historii Realnej, za wspieranie nas na Patronite i na YouTubie. Takie odcinki jak dzisiejszy w Bibliotece imienia Richarda Pipesa Instytutu Studiów Politycznych PAN są możliwe dzięki Wam, kochani, Waszemu wsparciu. Także wielkie dzięki. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Redis Bet i moje książki. I uwaga na koniec, już ostatnia sprawa, kciuki. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, drugi dla Legimi, biblioteki internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety i last but not list Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam, rabaty dla widzów Historii Realnej w opisie pod filmem. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.